Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.
Dzień dobry. Dzisiaj gościem lechowych historii będzie człowiek, który w piłce nożnej zajmował się chyba już wszystkim. Na początku był obiecującym piłkarzem. Później dziennikarzem sportowym, reporterem i komentatorem meczów piłkarskich. Później był kierownikiem drużyny, chociaż sam o sobie wolał mówić team manager. Pełnił też funkcję dyrektora sportowego, menadżera, a teraz jest dyrektorem szkoły, można by też powiedzieć, Akademii Piłkarskiej. Moim gościem i państwa jest Dariusz Motała. Witam serdecznie ciebie, Darku, w naszym studiu.
Witam serdecznie, bardzo mi miło i jesteś zaskoczony tą zapowiedzią. Nie wiem, czy to dobrze, ale rzeczywiście ta droga była przez wiele, wiele środowisk przebyta.
Bo to oznacza chyba, że w piłce nożnej widziałeś już wszystko i mało co jest w stanie ciebie zaskoczyć. Jak już z każdej strony tej piłki liznąłeś, jako piłkarz, jako dziennikarz, jako menadżer, działacz nawet można by powiedzieć.
I tak, i nie. Rzeczywiście myślę, że mam taką przewagę, że z tych różnych obszarów mogłem obserwować tę piłkę. I z obszarów zawodniczych, ale o tym to rzeczywiście skromnie, ale i z pozycji osoby, która współpracowała z piłkarzami, jak to było w Lechu, gdzie rolą moją było to, żeby zawodnicy byli przygotowani do dnia treningowego, do dnia meczowego optymalnie, żeby te wszystkie rzeczy organizacyjne były wokół nich ogarnięte. Później zostałem dyrektorem sportowym, już zupełnie inne patrzenie, bo byłem odpowiedzialny wynikowo. Nade mną już wisiała odpowiedzialność wynikowa za zespoły, którym dowodziłem. No cenię sobie też pracę dziennikarza, chociaż przy twoim doświadczeniu i w ogóle ludzi, którzy na co dzień pracują od początku do końca, to dla mnie to była przygoda i też niesamowite doświadczenie. No i na samym końcu stwierdziłem, że no ta piłka już zostaje ze mną na zawsze. Otworzyłem szkołę, z której jestem dumny i tej szkole przewodniczę to już 6. rok, więc ta przygoda z piłką trwa, kontynuuje teraz moje pasje, mój syn, także myślę, że się to tak szybko nie zakończy.
Brakuje jeszcze tylko roli prezes klubu, chyba jeszcze tutaj na koniec.
Ale... A tu cię zaskoczę, prezesem jestem zespołu GES, który właśnie zrobił awans z B-klasy do A-klasy, także
a, gratuluję.
I zamykam.
I graliście w finale Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Poznańskiego.
Na szczeblu Okręgu Poznańskiego, tak jest.
Czyli też jest pole do rozwoju. No ale skupimy się oczywiście w naszej audycji dzisiaj na tym wątku lechowym, gdy skończyła się twoja przygoda z telewizją Canal Plus, czy sam też ją skończyłeś i właśnie jako dziennikarz, reporter znany z meczów Ekstraklasy, komentowałeś też mecze, nagle zostajesz tym team menadżerem, kierownikiem drużyny. Obowiązuje taka wersja, że wymyślił cię Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy, wtedy chyba był dyrektorem sportowym Lecha Poznań i właśnie on ciebie znalazł, ty znalazłeś tę robotę. Jak to się stało, że z dziennikarza stałeś się takim pracownikiem klubu bliskim drużyny?
To była dynamiczna i od razu potwierdzę, że rzeczywiście kontakt był od trenera Dawidziuka, ja go znałem wcześniej. Wiemy, że w regionie działa prężnie szkoła MSP Szamotuły, więc na tym polu młodzieżowej piłki ja trenera Dawidziuka znałem. On został dyrektorem sportowym i jak wiemy, w tym roku 2011 nastąpił krach sportowy. Lech nie awansował do pucharów. Trener Bakero, nie wiadomo było, czy zostanie.
Głowy poleciały przy bułgarskiej.
Tak. Nastąpiła zmiana w strukturze zarządzania. Pracę stracił dyrektor Pogorzelczyk, stracił Łukasz Mowlik, a że ja jako komentator, jako reporter, no byłem odpowiedzialny za Lecha Poznań, więc na bułgarskiej bywałem często, wielokrotnie rozmawiałem z trenerem Smudą, z trenerem Zielińskim, więc ten kontakt miałem. No i ktoś szepnął tak pół żartem, pół serio, a ty może, Darek, nie chciałbyś zostać kierownikiem Lecha? Jak ja to usłyszałem, to byłem w szoku i później mówię, być może to jest ta szansa. I jakoś doszło do kontaktu z dyrektorem ówczesnym Andrzejem Dawidziukiem. Ja miałem ważny kontrakt w Canal Plus. Moją wizję pracy dalej chciałem kontynuować. No ale po namyśle, jestem z Poznania, miałem projekt, że żona i dziecko mieszkały na stałe w Poznaniu, bo córka mi się pierwsza urodziła i stwierdziłem, że to może będzie super moment do tego, żeby wrócić. No i pewnym też sensie spełnić swoje marzenie, bo jako chłopak wielokrotnie rywalizowałem przeciwko Lechowi, ale nie miałem szansy zagrać w strukturach Lecha Poznań. No i to potoczyło się bardzo szybko i moja decyzja była na tak, dyrektora wówczas Andrzeja Dawidziuka na tak i z dnia na dzień wszedłem do pokoju, w którym siedział trener José Mari Bakero.
którego pewnie pamiętałeś chociażby z meczu z Barceloną w 1988 roku, gdy grał przeciwko Lechowi Poznań. Ale jeszcze zanim do trenerów przejdziemy, to chyba trzeba powiedzieć o jednym. Jeżeli potoczyło się to szybko, to z dnia na dzień twój tydzień pracy rozrósł się do 7 dni roboczych, podejrzewam, i dzień pracy do chyba prawie że 24 godzin na dobę. Bo team manager, kierownik drużyny, to taka osoba, która non-stop coś ma do roboty, do załatwienia, a czasami nawet znienacka, jeśli chodzi o pracę przy drużynie.
No to mogę powiedzieć, że wtedy do głowy mi nie przyszło, że ta praca będzie tak absorbująca. I rzeczywiście te pierwsze 90 dni to był jakiś kosmos, bo przypomnijmy sobie, wówczas były przygotowania do stadion w przebudowie, Euro 2012 już ogłoszone, więc wiele wyzwań. Jak sam wiesz, w pracy dziennikarskiej stres jest w momencie, kiedy musisz prowadzić program na czas, musisz zrobić nagranie na czas, przeprowadzić wywiady, ale to jest szybko, to jest impuls i ta praca też jest wymagająca. Natomiast praca człowieka, który organizuje pracę 30 osobom, myślę tu o piłkarzach, o trenerach, o sztabie medycznym, no jest wyzwaniem kosmicznym i wejście w te tryby zajęło mi troszeczkę czasu. Natomiast ja mam pasję do piłki i cokolwiek mógłbym robić przy piłce, w jakikolwiek sposób, i to też pewnie jest wytłumaczenie na moją drogę życiową, to trud tej pracy zawsze na samym końcu był równoważony tą pasją do futbolu, oglądania futbolu, grania w futbol, przeżywania tych emocji. To było klucze, że udało mi się przejść przez ten pierwszy okres suchą stopą.
Wchodzisz do tej szatni, siedzi trener Jose Baquero.
Wiesz, śmieszne było to, że jak powiedziałem, że byłem znaną osobą dla piłkarzy Lecha, więc jak poszły już plotki gdzieś w prasie, że jest, no to ja dostałem 15 telefonów, pamiętam, od Rafała Murawskiego. No już dzwonili, czy potwierdzam, czy to ja będę. Bo piłkarzom też zależało, żeby ta osoba, która będzie z nimi pracowała, no była godna zaufania. Ta szatnia to zawsze jest taka enklawa, szatnia to jest zawsze miejsce, gdzie jest bardzo dużo emocji pozytywnych i negatywnych i nie jest łatwo wejść człowiekowi kompletnie z zewnątrz.
A osoby z zewnątrz tam wstępu wręcz nie mają.
Dokładnie. Więc ja miałem utorowane, że śpiesznie, że przemowy praktycznie takiej witającej do piłkarzy nie robiłem, natomiast pamiętam pierwszą swoją rozmowę przy udziale tłumacza z trenerem Baquero i ona była krótka. On zaufał dyrektorowi Dawidziukowi, porozmawialiśmy sobie tylko o zasadach. Dostałem wytyczne, żebym spokojnie wszedł. On bardzo pozytywnie przyjął moją kandydaturę, ale oczywiście on mnie nie znał. No ja wiedziałem, że to jest wielki piłkarz, ja też za dużo się nie zastanawiałem nad jego trybem, chociaż na pewno była taka sytuacja, że przed tym przyjęciem byłem poproszony jakąś wypowiedź wówczas do Gazety Wyborczej w Poznaniu i skrytykowałem ostatnie występy Lecha Poznań. I pamiętam, że wchodząc do tego pokoju, sobie pomyślałem, o kurczę, jeśli to do Baquero dotarło, to łatwo nie będzie, nie? Ale on okazał dużą taką klasę i to nie była krytyka wówczas Baquero, ale słabego finiszu poprzedniego sezonu, który po tych wielkich sukcesach Lecha w europejskich pucharach nie przyniósł pucharów w następnym sezonie.
Na pewno wielkim piłkarzem był Jose Baquero. Trenerem okazało się, że trochę pewnie w pewnym momencie zagubionym sportowo. Czuć było, że Baquero to jest faktycznie postać światowego futbolu, bo to jednak był człowiek rozpoznawalny wszędzie. Gdziekolwiek nie pojechał, to raczej każdy na świecie wiedział, kto to jest Jose Baquero.
Dwutorowo odpowiem. Czuć było od niego taką klasę i taki spokój. Ja miałem z nim bardzo dobre relacje i zawsze go cenię. Dość powiedzieć, że dosyć sporadycznie z nim utrzymuję kontakt. Byłem w Barcelonie, też mieliśmy okazję chwilę porozmawiać. Co do jego klasy, myślę, że my nie docenialiśmy. My często patrzymy na to, co jest tu i teraz. Ja dopiero sobie uświadomiłem, jak my pojechaliśmy na zgrupowania w Hiszpanii, jak lądowaliśmy w Maladze choćby. Nie w jego Barcelonie czy San Sebastian, w którym grał, ale jak przechodziliśmy przez bramki, to ci celnicy od razu otwierali dla niego mnóstwo zdjęć, podpisów, gdziekolwiek on się pojawiał. Więc to był wielki piłkarz. Ja uważam, że bardzo dobry człowiek. Jako trener mu nie wyszło, natomiast jego filozofia, jego sposób gry, coś, co on chciał zbudować, mnie to przekonywało, natomiast no był zupełnie z innej kultury piłkarskiej. Natomiast ja wiele skorzystałem na rozmowach, bo mnie fascynował zawsze Johan Cruyff. I wielokrotnie go pytałem o sytuację, jak postępował i jak ta jego wielka Barcelona z Romario, z Stoichkowem, z Laudrupem, no to są nasze czasy. Zresztą
tak.
Oczywiście zapytałem go o ten mecz słynny z Lechem Poznań. Później konfrontowałem to z Jarosławem samym Araszkiewiczem, także wiesz, że te opowieści były, trener Bakero powiedział, że to Barcelona była lepsza, a Jarosław Araszkiewicz, że rzeczywiście Lech w tych meczach o włos i wyeliminowałby wielką Barcelonę. Także puentując, ja postrzegam tą osobę pozytywnie, ale oczywiście w sporcie liczą się wyniki i tutaj nie ma dwóch zdań, no polegliśmy.
Następcą Jose Bakero w Lechu był Mariusz Rumak, z którym współpracowałeś najdłużej. Trener, którego ostatnie wyniki niekoniecznie się bronią. W innych klubach też różnie bywało, ale jeśli chodzi o Lecha właśnie z tych lat, gdy ty pracowałeś, no zawsze drugi, zawsze wicemistrz Polski, tylko Legia była wtedy nie do pokonania. Cały czas Lech wygrzebywał się troszeczkę z tych różnych problemów, jednak jakichś finansowych, ten budżet cały czas lepiono, ale to akurat był najlepszy okres Mariusza Rumaka w jego karierze.
Pamiętasz takie słynne zdjęcie informatyków, jak siedzi czterech informatyków, takie jest w internecie,
tak,
gdzie w okularach
tak,
siedzą
w koszulach stakra. Przy stole, tak.
tak. To sobie zawsze przypominam tą kwestię. Jest zwolniony trener Bakero i w pada nagle najmłodszy sztab. Trener Rumak, ja, Dominik Kubiak, trener Cyrak. Nagle tak jakby studenci dostali do poprowadzenia najważniejszy projekt na uczelni i rzeczywiście tak było. Trener Rumak obejmował zespół. My ten pierwszy sezon skończyliśmy na czwartym miejscu, kwalifikując się do europejskich pucharów. Także było czwarte, drugie za kadencji trenera Rumaka. I ja zawsze będę patrzył na ten okres, który wynikowo dla trenera Rumaka był najlepszy. On tego nie powtórzył. Jeśli chodzi o ligę, my rywalizowaliśmy do samego końca. Rzeczywiście Legia w tamtych czasach była najmocniejsza, ale mówię, 3 lata, czwarte miejsce, drugie. Natomiast całkowicie i do dzisiaj wracamy, jak się spotykamy, no nie dały nam się europejskie puchary. Mhm. Jak sobie przypomnimy Wilno, jak sobie przypomnimy ten Stjarnan, jak przypomnimy sobie te wszystkie rzeczy.
Słuchaj, nawet w Talinie z Domykaliu porażka i trzeba było odrabiać straty w rewanżu.
W Tałdykorganie nie wiem, czy
remis
był. Remis był.
Tak.
Także jak sobie prześledzimy, no coś nas prześladowało, że my nie potrafiliśmy unieść tych meczów i nie potrafiliśmy zagrać na takim poziomie, który predysponował nas do pokonania tych rywali, bo nie trafiliśmy oprócz AIK-u Sztokholmu wówczas na rywala, powiedzmy z naszego poziomu, a już wyprawa na Islandię, porażka z tym Stjarnanem, to jest coś, co czasami wraca do mnie we snach. Ja nie mogę sobie zrozumieć sytuacji i do dziś pamiętam, jak jeden z piłkarzy Stjarnan przyjechał rowerem ze swoim dzieciakiem na 40 minut przed meczem, wysadził tego dzieciaka z tego koszyczka, powiedział, ja teraz idę grać, ty siedź tu na trybunie, a wszedł do szaty i wyszedł w pierwszym składzie.
No. I wygrał mecz.
I wygrał mecz. Dzisiaj to mówię z perspektywy jakiejś humorystycznej opowieści, natomiast to, co się wtedy działo, to, co my przeżywaliśmy, jakie wtedy były zawiedzione ambicje, jaki moment trudny do uniesienia, no to nie jestem w stanie tego powtórzyć. To była największa trauma te dni i po takich sytuacjach to dochodziło się tydzień, czasami 2 tygodnie i tak de facto no te europejskie puchary już na zawsze pozostaną Zadrą i z dużą teraz zazdrością sportową, z taką przyjacielską patrzę na doczynania i możliwość przeżywania przez Mariusza Skrzypczaka takich meczów, takich emocji, takich zwycięstw i gry przeciwko takim rywalom. Tego nigdy nie doświadczyłem i jak teraz siedzę na trybunach, to mówię, Mario, tego ci najbardziej zazdroszczę.
A powiedz, czy nie było trochę tak, że te potknięcia w kluczowych meczach jednak z Legią Warszawa, ale no mocno wtedy, nie oszukujmy się, czy też te porażki w europejskich pucharach trochę właśnie nie osłabiały pozycji Mariusza Rumaka w drużynie? Trudniej nie miał wtedy trochę w szatni?
Może te pierwsze jeszcze nie, bo jeśli dobrze idę, to chronologicznie pierwszy był ten AIK, gdzie...
2012, tak.
Tak, że gdzie odpadliśmy i ten pierwszy mecz zadecydował, tam wysoka przegrana, ale później rzeczywiście, no problem był z tym, że odpadaliśmy ze słabymi zespołami. Nie ma co...
Poza AIK-iem. AIK był mocny.
Poza AIK-iem. Bo AIK był, powiedzmy, równorzędnym rywalem. Nie był to rywal nie do przeskoczenia, ale miał już pewną klasę. Natomiast Wilno i Stjarnan, no to absolutnie, gdybyśmy zagrali z nimi 10 następnych meczów, to jestem przekonany, żebyśmy 10 wygrali. Ale co z tego, gdzie w kluczowych momentach nie potrafiliśmy w 2 meczu pokonać tych rywali. I to zawsze będę powtarzał. Możesz mieć raz słabszy mecz. Coś nas blokowało, brak doświadczenia, brak jakiegoś takiego podejścia. My w tej lidze dawaliśmy sobie dosyć dobrze radę. Te mecze były wygrywane naprawdę z dużą przewagą. Potrafiliśmy wygrywać wieloma bramkami, natomiast jak przychodziły do konfrontacji, której 2 mecze decydują o tym, żeby grać dalej, to przepadaliśmy. To jeszcze mi się przypomina taka jedna anegdota. chyba Postiarna nie byłem wyznaczony, bo graliśmy pierwszy mecz na wyjeździe, a drugi u siebie. Postiarna nie byłem wyznaczony na losowanie tam, nie wiem, czy ono się odbywało w Genewie. Ja już miałem kupione bilety.
W Nyonie być może, albo tam już była siedziba.
Już miałem wszystko kupione. Siedząc na ławce przed meczem, uzgadniałem tam wszystko, bo dzień później miało być losowanie następnej tury. No i tak się zdarzyło, że zamiast na losowanie wróciłem do domu i nie wychodziłem z domu później przez tydzień.
I to na razie tyle opowieści Dariusza Motały, kierownika drużyny Lecha Poznań w latach 2011-2015. Druga część rozmowy, m.in. o zdobyciu Mistrzostwa Polski w 2015 roku, za tydzień o stałej porze. Zapraszam, do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.